200 milionów przyjaciół. 25 listopada 2008 jest niedoszłym muzykiem, filmowcem i jakby od niechcenia przedsiębiorcą, który odniósł oszałamiający sukces w rekordowo krótkim czasie. Dzięki stworzonemu częściowo dla przyjemności serwisowi internetowemu zarobił fortunę i ma status gwiazdy. Jest niedoszłym muzykiem, filmowcem i jakby od niechcenia przedsiębiorcą, który odniósł oszałamiający sukces w rekordowo krótkim czasie. Dzięki stworzonemu częściowo dla przyjemności serwisowi internetowemu zarobił fortunę i ma status gwiazdy. Każdy, kto zapisze się do stworzonego przez Toma Andersona serwisu MySpace, automatycznie staje się jego wirtualnym przyjacielem. Takich przyjaciół Anderson ma już niemal 240 milionów. Chris DeWolfe, współzałożyciel MySpace, jest bardziej introwertyczny i ma jedynie kilkuset przyjaciół, a jego profil dostępny jest tylko dla wybrańców. To doskonale pokazuje różnicę w charakterach cudownych chłopców internetu. Anderson jest spontanicznym, żywiołowym wizjonerem. DeWolfe świetnie wszystkim zarządza i gdy trzeba, sprowadza Andersona na ziemię. S.102293 przedsiębiorca mimo woli, jak na gwiazdę przystało. Tom Anderson starannie ukrywa prawdę o swoim wieku. Źródła mówią, że urodził się w 1969 r., a on sam na swoim profilu w MySpace twierdzi, że urodził się w 1975 r. Jego ojciec był przedsiębiorcą i liczył na to, że syn pójdzie w jego ślady i ukończy biznesową uczelnię. Tom zbuntował się i zaczął studiować kierunki humanistyczne. Bunt na nic się nie zdał i młody Anderson został jednym z najsłynniejszych na świecie młodych przedsiębiorców. Jako nastolatek, to także nie do końca oficjalne informacje, miał przygody z Hatzkingiem. Działał pod pseudonimem Lord Flathead. Legenda głosi, że był szefem grupy, która włamała się do komputerów HS Manhattan Bank, jednak nigdy nie został o to oficjalnie oskarżony. Po skończeniu kolegium Anderson rozpoczął studia w szkole filmowej i jednocześnie podjął pracę w firmie internetowej Xdrive. Miał tam testować produkty. Menedżerem był Chris DeWolfe, który na podstawie wygłaszanych przez Andersona uwag dostrzegł w nim potencjał i postanowił zatrudnić go na wyższym stanowisku. 9 miesięcy później w 2001 r. założyli własną firmę zajmującą się reklamą internetową, ROG Marketing. Doświadczenie to przydało im się później w prowadzeniu MySpace. MySpace zaczęło się od społeczności kreatywnych ludzi z Los Angeles. Anderson zaprojektował stronę mającą sprzyjać kontaktom między młodymi artystami, aktorami, muzykami, filmowcami. Ale Anderson i DeWolfe od początku zamierzali zbudować serwis o zasięgu krajowym, a później międzynarodowym. S.102294 serwis Samograj. Anderson twierdził, że stworzenie tego serwisu było łatwe. Okres walki o przetrwanie minął już po miesiącu. Wtedy pomyślał, że przedsięwzięcie może się nie udać, ale okazało się, że internauci polecają sobie nawzajem MySpace i nagle zaczął się na nim ogromny ruch. Twórcy byli zaskoczeni tak szybkim zdobyciem popularności przez stronę. DeWolfe i wypróbowany przez niego w ciągu poprzednich 8 lat zespół menedżerów bardzo sprawnie kierowali firmą. Reklamodawcy szybko docenili MySpace i zaczął się przypływ gotówki. Serwis wprawdzie zaczął działać w ciężkim okresie dla internetu i nie miał kapitału na początek, ale udało mu się odnieść oszałamiający sukces. Już po 2 latach MySpace miało niemal 47 milionów użytkowników i 12,5 MLD odsłon miesięcznie. Pomysł był genialny w swojej prostocie. MySpace nie był obciążony kosztem tworzenia treści. Tworzyli ją sami internauci. DeWolfe pracował jedynie nad zapewnieniem środków na obsługę techniczną. MySpace nie był nigdzie oficjalnie reklamowany, a jednak bardzo szybko udało mu się pozyskać kilkadziesiąt milionów użytkowników, którzy polecali go sobie nawzajem. W tego rodzaju sieciach obowiązuje prosta zasada. Im sieć jest większa, tym szybciej rośnie. Dzięki MySpace internauci robili to samo co w realnym świecie, ale bardziej efektywnie i w sposób bardziej interesujący. Dzielili się ze znajomymi planami na weekend, prezentowali swoją muzykę, sprzedawali przedmioty z określonych dziedzin. S.102295 generacja przyjaciół Toma. Aby przyciągnąć ludzi i uczynić serwis ciekawszym, podwyższyć jego poziom, Anderson starał się zwerbować na swoje strony dobrych fotografów i osoby kreatywne, aktorów, muzyków, którzy byli w zasięgu ręki w Los Angeles. Anderson, który do tej pory ma własny zespół, z doświadczenia wiedział, przez co przechodzą początkujący muzycy i dzięki temu udało mu się zaprosić do MySpace rekordową liczbę artystów. Powstała ciekawa społeczność, przyciągająca kolejnych ludzi. MySpace, w przeciwieństwie do konkurencyjnych serwisów, pozwalał ludziom wykorzystywać strony w dowolny sposób i promować, co tylko chcieli, własną muzykę, ulicę, lokalną społeczność. Niektórzy używali tego do zabawy, inni do zarabiania pieniędzy, ale twórcom to zupełnie nie przeszkadzało. Konkurencja na początku twierdziła, że MySpace robi zbyt wiele rzeczy na raz, udostępnia muzykę, komunikator internetowy, blogi i mnóstwo innych możliwości, a powinien skoncentrować się na jednym obszarze działania. Tymczasem to właśnie różnorodność okazała się kluczem do sukcesu. Inne serwisy, które oferowały tylko jeden rodzaj aktywności, szybko nudziły się internautom. Jednak w samej strategii rozwoju firmy cele były konkretne i nigdy nie było to więcej niż 3 czy 4 zadania na raz, które były w danym czasie najważniejsze. Dzięki temu twórcy serwisu nie rozpraszali się i pracowali nad najistotniejszymi kwestiami. W pierwszych miesiącach wszyscy obserwatorzy powątpiewali w możliwość sukcesu strony, ponieważ nie powstała w Dolinie Krzemowej i była prowadzona w nietypowy sposób. Miała dużo różnych funkcjonalności, niezbyt ładny interfejs, a poza tym nie korzystano z systemu operacyjnego Linuxa, tylko z niszowych produktów Microsoftu. Była to jednak oferta skierowana do ludzi młodych, którzy wychowali się z internetem, dla których komunikowanie się za pośrednictwem sieci ze znajomymi jest tak samo naturalne jak rozmawianie przez telefon. Zdaniem Andersona obserwujemy właśnie całkowitą zmianę sposobu komunikowania się między ludźmi. Dowodem na to jest choćby popularność MySpace, z którego korzystają teraz ludzie w różnym wieku, nie tylko bardzo młodzi. DeWolfe twierdzi, że jest to platforma, która pozwala szybko pokazać światu, kim się jest. Jednak od początku działalności przez całą dobę sztab ludzi przegląda wszystkie materiały zamieszczane przez internautów. Nie może się tam znaleźć nic prawnie zabronionego. W 2004 R. Próba zarabiania na reklamach internetowych była wciąż jeszcze odważnym krokiem po niedawnym pęknięciu internetowej bańki i recesji w tej branży. Anderson i DeWolfe starali się oferować formy reklamy bardziej wyszukane niż zwykłe banery, takie jak drogo sprzedawane linki na stronie głównej MySpace, które w łatwy sposób prowadziły użytkowników do promowanych produktów. Potrzeba było jednak więcej gotówki na rozwój. Cień Ruperta. MySpace zostało kupione przez NewsCorp, Imperium Ruperta Murdocha. W 2005 R. Za 580 milionów dolarów. NewsCorp to na pierwszy rzut około przeciwieństwo MySpace. Wielki medialny koncern zarządzany tradycyjnymi metodami kontra młoda firma, kipiąca pomysłami, z dwójką młodych ludzi na czele. Akwizycja była zaskoczeniem dla rynku, a użytkownicy MySpace obawiali się zmian na niekorzyść. Murdoch. Kupując w lipcu 2005 R. Intermix, w tym MySpace, powiedział. Marki Intermixu, takie jak MySpace.com, są jednymi z najważniejszych serwisów internetowych i mają to samo grono odbiorców, które jest najbardziej atrakcyjne dla telewizji Fox. Zawsze wyobrażaliśmy sobie MySpace jako portal globalny. Razem z naszą spółką matką, Intermix Media, potrzebowaliśmy kapitału, aby utrzymać szybki wzrost. Jednak obawialiśmy się poddania naszej niepokornej strony jakiejś zewnętrznej władzy, powiedział DeWolfe na łamach Forbesa. Już na pierwszym spotkaniu z przedstawicielami NewsCorp wyraził głośno te obawy, podkreślając, że nie chce utracić specyficznego charakteru serwisu i wtopić się w kulturę większej korporacji. NewsCorp starał się więc zaprezentować jako firma nowoczesna, otwarta i pokazująca odważne programy. Kupieniem MySpace interesowały się inne firmy, m.in. Viacom. Jednak chciały miesiącami ciągnąć negocjacje, a NewsCorp działał szybko. Murdoch zapewnił Andersona i DeWolfe, że nie będzie się wtrącał w prowadzenie serwisu. To wystarczyło. Jednak teraz Anderson musi liczyć się ze zdaniem innych przy wprowadzaniu zmian, co uznaje za bolesne, ale nie paraliżujące. Murdoch spełnia także zachcianki Andersona i DeWolfe. Na przykład na ich spontaniczną prośbę kupił serwis Xolo, który umożliwia nagrywanie własnych piosenek i przesyłanie ich znajomym karaoke. To jedna z prywatnych pasji Andersona. Zdaniem DeWolfe jest to kolejne znakomite uzupełnienie MySpace. Gdy sprzedali firmę Murdochowi, zaczęli odczuwać presję. Wzrost liczby użytkowników serwisu zwalniał tempo, a twórcy nie byli do tego przyzwyczajeni. Szczyt najwyraźniej został już osiągnięty. Konkurencja z całego świata deptała MySpace po piętach. Serwisy społecznościowe naśladujące sukces Cudownych Chłopców zarosły jak grzyby po deszczu. W Brazylii Orkut, Google. W Europie Facebook. Anderson, który do tej pory koncentrował się na pracy i nie pokazywał się publicznie, zostawiając wszystkie biznesowe tematy DeWolfowi, musiał wyartykułować swoją wizję rozwoju serwisu. S. 2.100 2297. Wielkie porządki. Z chaotycznego i wszechstronnego wizerunku serwisu zaczął się wyłaniać obraz bardziej dopracowany i uporządkowany. Anderson i DeWolfe zastanawiali się, dlaczego nowi użytkownicy tak powoli napływają do MySpace i zaczęli pytać o to internautów. Okazało się, że niektórzy zakładają, że serwis jest trudny. W użyciu. Część myślała, że jest to strona muzyczna, inni, że informacyjna. Obawiali się też o ochronę prywatności. Jeszcze inni uważali, że to strona dla nastolatków. Zaczęły się wielkie porządki. MySpace stało się prostsze, jaśniejsze, bardziej profesjonalne. Podobało się to reklamodawcom, ale zniechęcało niektórych najwierniejszych użytkowników, którzy świetnie czuli się w poprzedniej, nieco bałaganiarskiej atmosferze. Strona zaczęła przyciągać nowych użytkowników, którzy mogli korzystać z jej licznych funkcjonalności, takich jak poczta, informacje giełdowe, prognozy pogody itd. Było to zresztą zgodne z pierwotnymi planami. MySpace miało być portalem dostosowanym do potrzeb konkretnych użytkowników. Konkurencja atakowała, ale bezskutecznie. MySpace miał jeszcze jedną przewagę. Mnóstwo bardzo przydatnych, drobnych aplikacji rozwijanych przez strony trzecie. Murdoch był od początku zainteresowany rozwijaniem przekazu wideo. Pod jego skrzydłami MySpace zaczęło tworzyć swoje eksperymentalne produkty i budować bibliotekę licencjonowanych treści z Nevsorb i innych źródeł. Jednak tego rodzaju serwis nie będzie konkurować skutecznie z posiadanym przez Google YouTube, choćby dlatego, że jako spółka należąca do Nevsorb musi przestrzegać zasad ochrony własności intelektualnej. Google jest zbyt duży, aby ktokolwiek mógł się mu poważnie sprzeciwić, stwierdził Anderson w jednym z wywiadów. Gdy Murdoch kupił MySpace, rozgorzała trwająca po dziś dzień dyskusja o tym, czy przypadkiem nie przepłacił za serwis i czy będzie on w stanie przynosić znaczące dochody. Reklam. Zdaniem Andersona, Nevsorb kupił ich tanio, ponieważ już wcześniej mieli dochody, a po 5 latach działalności radzili sobie relatywnie dużo lepiej niż Google czy Yahoo na tym samym etapie. Patrzy więc z optymizmem. Przyszłość. Nadal bardzo dobrze wychodzi mu codzienna współpraca z Devolfem.